Kart historii.
Katastrofa UFO w Aztek w 1948 roku. Dziennikarz Frank Scully jako pierwszy poinformował świat o sensacyjnych historiach odzyskanych latających spotków i małych ludzi w swojej bestsellerowej książce Behind the Flying Saucers, opublikowanej w 1950 roku. Scully twierdził, że do tego momentu miały miejsce cztery takie odzyskania, z czego jedno przypuszczalnie miało miejsce w okolicach Aztek w Nowym Meksyku, gdzie odkryto 16 ciał humanoidów wewnątrz praktycznie nieuszkodzonego pojazdu. Według informatorów Scully'ego, dysk, który wylądował w pobliżu Aztek, miał średnicę około 30 metrów. Jego powłoka wykonana była z lekkiego metalu, przypominającego aluminium, który jednak był tak wytrzymały, że ani wysoka temperatura, sięgająca ponad 5500 stopni Celsjusza, ani też diamentowe wiertło nie były w stanie go naruszyć. Dysk przypuszczalnie zawierał ogromne metalowe pierścienie, które obracały się wokół centralnej stabilizowanej kabiny, używając nieznanej ilości obrotów. Nie było żadnych nitów, rygli, śrub czy też śladów spawania. Śledczym w końcu udało się wejść do środka. Jak powiedziano Scully'emu, z powodu uszkodzenia iluminatorów, które otwarli, wewnątrz kabiny odkryli gałkę, która pchnięta przy pomocy specjalnej rączki spowodowała otwarcie ukrytych drzwi. W środku przypuszczalnie znaleziono 16 martwych małych humanoidów o wzroście do około 1 metra, których zwęglone ciała miały kolor ciemnobrązowy. Scully'ego poinformowano, że pojazd wylądował nieuszkodzony, gdyż został w to miejsce naprowadzony. Ostatecznie pojazd został rozmontowany. Śledczy odkryli, że był zbudowany z części, które przylegały do siebie dzięki kanalikom i były złączone razem wokół podstawy. Kompletna część kabinowa, o średnicy około 5,5 metra, została podniesiona z podstawy spotka, wokół której znajdowała się przekładnia połączona z przekładnią na kabinie. Te części, razem z ciałami, zostały następnie przetransportowane do bazy sił powietrznych Wright-Patterson. Niektóre z ciał zostały później poddane sekcji przez siły powietrzne, po czym okazało się, że pod wszystkimi względami przypominały ciała ludzkie, za wyjątkiem zębów, które były idealne. Według ważnych informacji opublikowanych w 1987 roku przez Williama Steinmana, w historii z Aztek tkwi wielkie ziarno prawdy. On sam zaś zebrał pewne zadziwiające, potwierdzające to dowody. Podobnie jak Scully, nie ujawnia swoich źródeł, co niewątpliwie wystawia go na oskarżenia o sfałszowanie sprawy. Steinman odkrył, że dysk z Aztek przyleciał na Ziemię 25 marca 1948 roku i został wykryty przez trzy różne radary na południowym zachodzie, z tego jeden przypuszczalnie zakłócił działanie mechanizmów kontrolnych pojazdu. Obszar upadku został określony na podstawie triangulacji i ta informacja została natychmiast przekazana Dowództwu Obrony Powietrznej oraz generałowi George'owi C. Marshallowi, a następnie sekretarzowi stanu, który przypuszczalnie skontaktował się z grupą MJ-12 oraz jednostką do spraw zjawisk międzyplanetarnych IPU, Dowództwa Wojskowego Kontrwywiadu. Jak twierdzi Steinman, IPU działało wówczas w Camp Hale w stanie Colorado, a jego funkcją było zbieranie i przesyłanie uszkodzonych lub rozbitych dysków do pewnych określonych tajnych lokalizacji. Pojazd został w ciągu kilku godzin odzyskany przez zespół zwiadowców około 12 mil na północny wschód od Aztek. Generał Marshall polecił Dowództwu Obrony Powietrznej odwołać alarm, a jednostkom radarowym przekazano, że był to fałszywy alarm. Następnie Marshall rozkazał dowódcy IPU zorganizować zespół do odzyskania obiektu i skontaktował się z doktorem Vannevarem Bushem, przewodniczącym MJ-12, aby ten skompletował zespół naukowców do asystowania IPU na miejscu upadku. Steinman wymienił następujących naukowców: dr Lloyd Bergner, dr Detlef Bronk, dr Carl A. Highland, dr Jeremy Hunsaker, dr John von Neumann, dr Robert J. Oppenheimer, dr Merle A. Tuve oraz dr Horace B. Van Vandenberg. Czworo spośród tych naukowców, co zostanie zaznaczone, było członkami pierwszego zespołu MJ-12 utworzonego we wrześniu 1947 roku. Dr. Carl A. Hyland był geofizykiem i ekspertem w sprawach magnetyzmu, który był przewodniczącym Szkoły Górniczej w Colorado i który według Steinmana dokonał wycieku szczegółów odzyskania dla Leo Gebauera, jednego ze źródeł Scaliego. Dr. Horace B. Van Vandenberg był chemikiem nieorganicznym związanym z Uniwersytetem Colorado. Dr. Merle A. Tuve pracował w czasie II wojny światowej dla Biura Badań Naukowych i Rozwoju i jest szczególnie pamiętany jako geofizyk z uwagi na jego techniki propagacji radiowej w wyższych warstwach atmosfery. Dr. Robert J. Oppenheimer wyróżnił się najpierw jako szef projektu atomowego w Los Alamos, dowodzący najznamienitszymi fizykami na świecie. Był dyrektorem Instytutu Zaawansowanych Badań w Princeton od roku 1947 i został przewodniczącym Generalnego Komitetu Doradczego Komisji Energii Atomowej. Dr. John von Neumann, słynny matematyk pochodzenia węgierskiego, został konsultantem do spraw bomby atomowej, projekt Manhattan, w 1948 roku. Jego główną specjalnością były projektowanie i budowa komputerów. Naukowcy, według Steinmana, zostali poinstruowani przez doktora Busha, aby możliwie jak najszybciej zebrali się na lotnisku Durango w stanie Colorado, 35 mil na północ od Aztek. Wszyscy zaangażowani w odzyskanie pojazdu UFO złożyli przysięgę zachowania ścisłej tajności. Aby dotrzeć na miejsce, konwój IPU ominął główne trasy, a po dotarciu w strategicznych punktach w odległości 2 mil od miejsca odzyskania pojazdu ustawiono czerwone barierki. Właściciel rancha i jego rodzina przypuszczalnie zostali odizolowani. Zabroniono im również mówić o tej sprawie. Ciężarówki przewożące sprzęt zostały zakamuflowane tak, aby podczas działań przypominały wieże wiertnicze. Krótko po IPU na miejscu zjawił się sztab naukowców, którzy rozpoczęli rozmontowywanie dysku. Jak twierdzi Steinman, weszli oni do środka jeden po drugim przez wejście utworzone z uszkodzonego iluminatora, tak jak to opisał Scully. Same iluminatory wyglądały na metalowe i dopiero po bliższym zbadaniu okazały się przeźroczyste. Wewnątrz pojazdu naukowcy znaleźli dwa humanoidy o wzroście około 2 stóp leżące na panelu z oprzyrządowaniem, zwęglone na brązowo. Kolejne 12 ciał leżało porozwalanych na podłodze w komorze wewnątrz kabiny, co dało łącznie 14 ciał, a nie 16, jak twierdził Scully. Panel z przyrządami prawdopodobnie posiadał kilka przycisków i dźwigni zabierających hieroglificzne symbole oraz symbole wyświetlające się na małych ekranach. Busch i von Neumann odkryli, że panel kontrolny posiadał szuflady, które wypadły. Nie znaleziono jednak żadnego okablowania. Znaleziono również książkę składającą się z kartek przypominających pergamin o plastikowej teksturze, która również zawierała dziwne hieroglify. Według Oppenheimera przypominały one sanskryt. Książka została przekazana generałowi Marshallowi, który następnie przekazał ją do analizy dwóm ekspertom z dziedziny kryptografii, Williamowi F. Friedmanowi i Lambrosowi C. Callihamosowi, którzy później zrobili wybitne kariery w Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA. Dr. Bronk, fizjolog i biofizyk, zbadał ciała i polecił Bushowi sprowadzić sprzęt kriogeniczny, w którym będą one przechowywane. Specjaliści w sprawach kriogeniki, koledze Busha, doktorowi Paulowi Scherrerowi, polecono zorganizować pewną ilość suchego lodu. W międzyczasie inna mała grupa naukowców i pracowników wojska zbadała pojazd i w końcu rozebrała go na części, gdy znaleziono kilka urządzeń łączących, które w określonych miejscach otwierały spoiny. 3 dni później fragmenty pojazdu wraz z ciałami zostały załadowane na 3 ciężarówki i przetransportowane z brezentem oznaczonym znakiem materiały wybuchowe. Konwój przejechał nocą najmniej podejrzaną i często najbardziej zatłoczoną drogą do chronionego obszaru zewnętrznego kompleksu marynarki powietrznej w Los Alamos, gdzie dotarł tydzień później. Tutaj, według Steinmana, szczątki były badane przez ponad rok, po czym przeniesiono je do innej bazy. Według Steinmana, dr Paul A. Scherrer zdobył w końcu specjalne pojemniki do przechowywania najmniej zniszczonych ciał. Jedną z firm dostarczających sprzęt była Korporacja Badań Lotniczych, Air Research Corporation, w której Scherrer był dyrektorem do spraw badań i rozwoju. Firma ta dostarczyła pompę do płynnego azotu, system cyrkulacji i jednostki chłodzące. Pozostałe ciała poddano kompletnej sekcji zwłok, którą przeprowadził zespół dowodzony przez doktora Bronka, składający się z biofizyków, histochemików i patologów. Rezultaty sekcji zostały umieszczone w raporcie, którego część, jak twierdzi Steinman, ukazała się w raporcie nr 13 projektu sił powietrznych Znak, Air Force Project Sign Grudge Report No. 13, który nigdy nie został upubliczniony. Według tego raportu ciała zostały opisane jako mierzące około metra wzrostu. Wizualnie cechy twarzy przywodziły na myśl mongoloidalnych ludzi ze wschodu przy nieproporcjonalnie dużych głowach, wielkich skośnych oczach, małych nosach i ustach. Średnia waga ciała wynosiła około 60 kg. Torsy były bardzo małe i chude, posiadały chude szyje. Ręce były długie i wiotkie, sięgały do kolan. Dłonie zaś posiadały długie i smukłe palce, pomiędzy którymi znajdowały się błony. Nie było układu trawiennego ani żołądkowo-jelitowego, nie było kanału pokarmowego ani jelitowego, brakowało również odbytu. Nie znaleziono organów rozrodczych. Zamiast krwi w ciałach znajdowała się pozbawiona koloru substancja pozbawiona czerwonych krwinek, która wydzielała zapach podobny do ozonu. Weteran wśród badaczy, Leonard Stringfield, były oficer wywiadu i wiodący na świecie specjalista w dziedzinie, jak to nazywa, odzyskań trzeciego typu, podziela obawy dotyczące niektórych materiałów zawartych w książce Steinmana. Jest również jednak pod wrażeniem jego szczegółowego badania przypadku z Aztek. Stringfield sam odkrył dodatkowy dowód. Kapitan V.A. Postlethwaite, który świadczył usługi dla armii GTU, czyli wywiadu, w 1948 roku, powiedział Stringfieldowi, że dostał możliwość zobaczenia ściśle tajnego telegramu opisującego upadek pojazdu w kształcie spotka, mającego 100 stóp średnicy, czyli około 30 metrów, i 30 stóp wysokości, czyli około 10 metrów, mającego uszkodzony jeden iluminator, co spowodowało uduszenie się 5 pasażerów, którzy w wyniku tego przybrali kolor niebieski. Jak wspomina Postlethwaite, ciała miały wzrost około 4 stóp i posiadały relatywnie duże głowy. Pomijając kilka sprzeczności, istnieją pewne znaczące zgodności z przypadkiem z Aztek. Na przykład Postlethwaite ujawnił Stringfieldowi, że w celu przewiezienia UFO zakupiono prywatny sprzęt. Leonard Stringfield rozmawiał również z doktorem Robertem Spencerem Carrem, emerytowanym profesorem Uniwersytetu Florydy Południowej, który twierdził, że posiada zeznania świadków z 5 źródeł, w tym od pielęgniarki i wysoko postawionego oficera sił powietrznych, którzy brali udział w odzyskaniu rozbitego UFO i jego pasażerów w 1948 roku. Przypuszczalnie chodzi tu o przypadek z Aztek, choć w tamtym roku miało miejsce również inne domniemane odzyskanie, którego dokonano na granicy z Meksykiem nieopodal Laredo w Teksasie. W 1982 roku Stringfield poprosił Carra o ujawnienie nazwiska swojego głównego źródła, gdyż, jak powiedział wówczas Stringfield, istnieją przesłanki, że nasz wiek da nam niewiele tolerancji czasowej na poszukiwanie prawdy. Gdy profesor Carr podał nazwisko swojego źródła, powiedział Stringfield, z wrażenia aż usiadłem. Dobrze znałem to nazwisko z moich badań i przypomniałem sobie pewne jego komentarze na temat UFO, gdy służył jako oficer sił powietrznych. Proszę, Len, błagał Carr, zostaw to nazwisko dla siebie. Proszę, oszczędź mi problemów, póki żyję. Mój kluczowy świadek uczestniczył w odzyskaniu w 1948 roku i widział tam ciała obcych. Według Billa Steinmana, dwoma spośród źródeł Carra byli inżynierowie aeronautyki, którzy dostarczyli ważnych informacji dotyczących konstrukcji i napędu pojazdu. Źródłem, które teraz można ujawnić, jest Arthur Bray, nie mylić z badaczem z Kanady, ochroniarz zaangażowany w projekt odzyskania. Carr przeprowadził również wywiad z kobietą, której ojciec był obecny na miejscu odzyskania. Swojej córce powiedział, że informacje odnoszące się do latających spotków muszą być trzymane w tajemnicy. Gdyby wiadomości o napędzanym wodą silniku tego statku dotarły do społeczności naukowej, oznaczałoby to koniec przemysłu naftowego. Ten komentarz to oczywiście tylko pogłoska. Jeśli jednak jest w nim choć trochę prawdy, wówczas na światło dzienne wychodzi kolejny możliwy powód ukrywania tej sprawy. Na wciąż odgrodzonym miejscu upadku na płaskowyżu znajdującym się 12 mil na północny wschód od Aztek, Bill Steinman odkrył nadpalone i rozłupane kamienie różnych rozmiarów oraz pewne metalowe struktury wzmacniające, które przypuszczalnie używane były do wspierania pojazdu. Podczas jednej z jego wizyt na tym obszarze towarzyszyły mu dwa nieoznakowane helikoptery. Jeśli chodzi o twierdzenie George'a Bora, jakoby nikt w Aztek nie mógł sobie przypomnieć tego incydentu, Steinman dotarł do co najmniej czterech osób, które znały miejsce upadku, z czego jedna, znana jako V.A., wspomina, że gdzieś między rokiem 1948 a 1950 ogromny obiekt latający w kształcie dysku z kopułą w górnej części przeleciał około 100 stóp nad ziemią niedaleko niego. Świadek wskazał Steinmanowi na klif sterczący nad rzeką Animas River. Ta rzecz, czy też latający spodek, z całych sił próbował usunąć ten klif. Uderzył jednak w sam jego czubek, sypiąc iskrami i kamieniami na wszystkie strony, twierdzi V.A. W końcu w powietrzu obiekt skręcił w prawo i zmierzał na północ, w kierunku domniemanego miejsca katastrofy w kanionie Hart. Wtedy widziałem go ostatni raz. Pobiegłem do domu i wezwałem wojsko z Albuquerque. Nigdy od nich nie słyszałem nic na ten temat. Steinman po raz pierwszy zainteresował się UFO w 1981 roku, gdy przeczytał książkę Franka Scaliego i odtąd poświęca sporą część swojego czasu i sił na przypadek z Aztek oraz inne odzyskania, o których wspomina Scully, często napotykając zniechęcające przeciwności. Praca Steinmana, polegająca na zapewnianiu jakości oraz analizie w przemyśle lotniczym, pomogła mu w ocenie złożonych i zawiłych dochodzeń, które wykonywał. We wstępie do książki Steinmana UFO Crash at Aztec Leonard Stringfield wyjaśnia, w jaki sposób on, podobnie zresztą jak inni, został doprowadzony do wiary w to, że historia Scaliego została sfałszowana. Jego niewiara zaś uwarunkowana była przez szereg ufologów, którzy przez wiele lat utrzymywali, że Scully został oszukany przez intryganta Silasa Newtona i jego kompana Leo Gebauera. Teraz jednak, dzięki starannemu badaniu Billa Steinmana, jak również pewnym jego własnym dochodzeniom, jest zobowiązany do dokonania ponownej oceny dowodów. Źródło: aztecufo.com. Przedruk: ufoevidence.org. Tłumaczył i czytał Ivelios.